każdy czwartek o godzinie 10.15 zapraszamy na audycję Rodzina. Na antenie poruszymy tematy dotyczące profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży oraz ochrony ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Gośćmi cyklu audycji będą lekarze, pedagodzy i eksperci z zakresu profilaktyki uzależnień. Audycje realizowane przy wsparciu finansowym Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej. Zapraszamy.
Przemoc fizyczna, psychiczna, hejt, a może brak akceptacji wśród rówieśników. Gdzie dzieci i młodzież mogą szukać pomocy w takich sytuacjach? O tym porozmawiam z moim gościem, Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się młodzi ludzie? Jak wyglądają te rozmowy na infolinii?
No te problemy są rzeczywiście bardzo różne, ale takim najczęściej poruszanym tematem są problemy związane ze zdrowiem psychicznym. To są także problemy dotyczące jakoś relacji rówieśniczych, szkoły, relacji też takich rodzinnych. Bardzo często też dzieci kontaktują się z nami, aby zasięgnąć takiej wiedzy na temat pomocy specjalistycznej, gdzie jej można szukać, jak taka pomoc wygląda.
Czy dzieci...
Natomiast co do tego drugiego pytania, czyli...
Jak wyglądają rozmowy?
Tak, dokładnie, jak takie rozmowy właściwie wyglądają, to ja też chciałabym powiedzieć, że wyglądają bardzo różnie i że szczerze mówiąc to jest często jedno z najczęściej zadawanych pytań przez dzieci, na przykład w social mediach telefonu zaufania. Dzieciaki tak naprawdę troszeczkę nie wiedzą, jak taką rozmowę zacząć, jak się do niej ośmielić i taką naszą odpowiedzią na to pytanie jest najczęściej, że możesz tak naprawdę zacząć jak chcesz. Często te rozmowy zaczynają się u nas od ciszy, często zaczynają się od tego, że słyszymy płacz. Często tak naprawdę zaczynają się też od tego, że dziecko mówi wprost, że nie wie, co ma powiedzieć. I tak naprawdę każdy ten sposób jest dobry. My zawsze powtarzamy dzieciom, że to nie jest tak, że one muszą już dzwoniąc do nas znać odpowiedź na to, jaki jest ich problem, w jaki sposób tą rozmowę przeprowadzić, od czego zacząć, że tak naprawdę czeka tutaj na nich życzliwa osoba, która jest w stanie wysłuchać i przyjąć je tak naprawdę ze wszystkim.
Ile potrafią trwać takie rozmowy?
Bardzo różnie tak naprawdę. Czasami te rozmowy są bardzo krótkie i nawet w 10-15 minut udaje się nam jakoś wspólnie wypracować jakieś rozwiązanie. Czasami te rozmowy trwają dłużej, oczywiście zależy to od jakoś poruszanej tematyki. Natomiast staramy się tak zamykać w tych 40-50 minutach, to jakoś też odpowiada temu, ile zazwyczaj trwa wizyta u specjalisty.
Czy dzieciaki wracają z telefonem zaufania, dzwonią kolejny raz i kolejny?
Zdarza się rzeczywiście tak, że dzieci jakoś wracają do kontaktu z nami, zwłaszcza jeżeli ten jakoś pierwszy kontakt był taki troszeczkę jakby zapoznawczy, rozpoznawczy, chciały tutaj troszeczkę wybadać, jak zostaną przyjęte, jak taka rozmowa będzie wyglądać. Często jest tak, że dzieci w pierwszej rozmowie tylko troszeczkę tak rozpoznają teren i kiedy właśnie spotkają się tutaj z taką akceptacją, życzliwością, kiedy poczują się bezpiecznie, to po jakimś czasie decydują się na przykład na kolejny kontakt, już wtedy z konkretnym problemem, aby dokładniej jakoś te sprawy z nami omówić.
W jakim wieku są ci, którzy decydują się zadzwonić na 116-111?
Tak naprawdę myślę, że takie najmłodsze dzieci kontaktujące się z nami są w wieku 7-8 lat, natomiast najczęściej odbieramy telefony w takiej grupie, myślę, od 12 do 16 lat i na drugim miejscu jakoś te dzieci w wieku właśnie 10-12 czy 16-18.
Czy dzieci dzwoniąc na infolinię mówią, że rodzice wiedzą o tych problemach, czy jednak rodzice nie są świadomi tego, że ich dziecko korzysta z takiej pomocy i takie rozmowy przechodzi?
I tak, i tak. Ja jestem tutaj jakoś też bardzo daleka od oceniania rodziców i też nie tak rozumiem swoją rolę. Domyślam się, że często jest tak, że dziecku jest po prostu łatwiej porozmawiać o niektórych problemach z anonimową osobą dorosłą niż powiedzieć rodzicom. I bardzo często te motywy są różne. One nie zawsze jakoś świadczą o tym, o jakimś zaniedbaniu po stronie rodzica. Często to jest tak, że dziecko po prostu bardzo się martwi także o tego rodzica i nie chce dodatkowo go dociążać swoimi problemami. Czasami też jest tak, że jakoś, mimo jakoś dużej miłości okazywanej po stronie rodzica, ta komunikacja no nie przebiega jakoś między dzieckiem a rodzicem dobrze i po prostu o danym problemie dziecko nie czuje się jakoś tak komfortowo, żeby porozmawiać ze swoim rodzicem. Natomiast ja też chciałabym powiedzieć, że jednym z takich naszych ważnych celów w telefonie zaufania jest zachęcanie dzieci właśnie do poszukania takiego też wsparcia w otoczeniu, bo ten kontakt z nami jest tylko kontaktem doraźnym. A dzieci często, najczęściej potrzebują tak naprawdę bardziej takiego stałego wsparcia i takiej osoby, do której w każdym momencie mogłyby się zwrócić. I my też jakoś bardzo często oczywiście po jakiejś rozmowie z dzieckiem i po rozeznaniu, jak wygląda ta sytuacja w jego otoczeniu, zachęcamy dzieci właśnie do tego, żeby podzielić się jakąś swoją troską czy problemem z zaufaną osobą dorosłą. Niekoniecznie musi być to rodzic, może to być także, nie wiem, na przykład nauczyciel czy pedagog szkolny. Razem z dziećmi poszukujemy takiej osoby, co do której ona takie zaufanie ma.
Bo chyba może pani przyznać, że przyjęło się wśród opinii publicznej, że jeśli dziecko ma jakiekolwiek problemy, to wynika to z zaniedbania rodziców, ale to chyba nie zawsze idzie w parze.
Zgadza się. Ja myślę, że to jest troszkę krzywdzący jakoś stereotyp. Tak jak już powiedziałam, ja nie jestem tutaj też od tego, żeby tych dorosłych jakoś oceniać, ponieważ też zdaję sobie sprawę, że to, o czym słyszę w telefonie, to jest tylko jakiś skrawek takiej rzeczywistości. I myślę sobie, że tak naprawdę to, że dzieci mają różne trudności, to jest często wynik bardzo wielu kwestii, zarówno w takiej skali makro, jak jakieś, nie wiem, pandemia, czy w ogóle takie samo środowisko teraz życia, takie szybko zmieniające się czasy, do których dzieciom jest jakoś trudno czasami się po prostu zaadaptować dobrze. Też po takie problemy, no nie wiem, szkolne czy rówieśnicze, o których rodzice czasami po prostu nie wiedzą. I to też nie wynika z jakichś ich zaniedbań, po prostu dziecko czasami, nie wiem, wstydzi się albo boi się powiedzieć rodzicom o jakiejś swojej trudności i rzeczywiście nie ma tutaj jakoś winy rodzica w tym.
Bo bardzo często możemy też usłyszeć, przecież to jest trudne dziecko, ale chyba ta trudność musi mieć jakieś swoje podłoże.
Też myślę sobie, że to jest taka bardzo krzywdząca etykieta powiedzieć, że to jest po prostu trudne dziecko, bo wtedy jakoś, kiedy ja słyszę...
Szukamy wytłumaczenia w ten sposób?
Ja właśnie nie widzę takiej, kiedy ja słyszę, że to jest trudne dziecko, to jakoś nie zachęca mnie to do tego, żeby jakoś szukać rozwiązań i szukać dla niego wsparcia. Taki komunikat jakoś trochę mnie zamyka na to, jakoś to dziecko wrzuca w jakąś taką etykietę i też odbiera trochę taką nadzieję na to, że temu dziecku można tak naprawdę pomóc. Ja myślę, że tak naprawdę to, co jest bardzo ważne w takich rozmowach z młodymi ludźmi, to, że my jako dorośli bardzo często rozmawiamy z dziećmi po to, żeby udzielić im odpowiedzi. A tak naprawdę my z dziećmi powinniśmy rozmawiać po to, żeby je zrozumieć i żeby je usłyszeć.
Czy infolinia jest tylko po to, aby rozmawiać o problemach?
Po pierwsze to chciałam powiedzieć, że z nami można się skontaktować nie tylko telefonicznie, że my mamy tylko także kanały pisemne, takie jak czat, czy jest też możliwość wysłania do nas wiadomości przez formularz na stronie. Ja to podkreślam, bo to jest szczególnie istotne we współczesnych czasach, ponieważ dla dzieciaków aktualnie często ten kontakt pisemny jest bardziej naturalny i są bardziej skłonne sięgnąć po taką formę wsparcia niż zadzwonić na telefon, więc po pierwsze myślę, że jakoś tak istotne jest, żeby podkreślić to. A druga taka ważna rzecz, którą chciałam podkreślić odnośnie tego pytania, to jest fakt, że my mamy takie hasło, z nami możesz porozmawiać o wszystkim i że to nie jest tylko slogan, tylko że to jest prawda, bo to nie jest tak, że do nas można dzwonić tylko w takim momencie już bardzo kryzysowym, wręcz przeciwnie. Ja zachęcam wszystkich młodych ludzi do tego, żeby kontaktować się z nami w momencie, kiedy być może ten problem wydaje się jeszcze jakiś taki drobny, właśnie po to, żeby nie dojść w ogóle do tego momentu, kiedy on się stanie problemem kryzysowym. I ja jako osoba, która prowadzi też social media telefonu zaufania, to co mnie jakoś tak bardzo boli, to są takie wiadomości właśnie od dzieciaków, w których one się mnie pytają, czy one w ogóle mogą się z nami skontaktować, no bo to nie jest tak, że mają jakiś kryzys głęboki psychiczny i że tak naprawdę no nie chcą też innym blokować tej linii. No ja zawsze w takim momencie mówię, że każdy problem dla nas jest tak samo ważny i że my tych problemów nie oceniamy i o każdym rozmawiamy z taką samą, nie wiem, życzliwością, cierpliwością i otwartością.
Czy jest w dzieciach i młodzieży odwaga, aby mówić o swoich problemach?
Tak, i to jest to, co mnie, nie ukrywam, w tej pracy bardzo często wzrusza i to, co bardzo doceniam. I często, kiedy dzieci wracają do nas z jakimiś takimi podziękowaniami za to, że to my, nie wiem, uratowaliśmy ich życie, czy jakoś my ich, nie wiem, wsparliśmy, odmieniliśmy ich życie, ja zawsze im wtedy mówię, że ale to ty uratowałeś swoje życie, decydując się na sięgnięcie po to wsparcie. decydując się, że mimo tego, że często dzieci są w bardzo trudnym i kryzysowym momencie, albo w takim, kiedy czują się trochę bez wyjścia i nie mają nadziei, że jednak podejmują ten odważny krok, aby tą sytuację zmienić, i tym pierwszym krokiem jest właśnie taki kontakt z nami. Oczywiście to jest bardzo miłe usłyszeć jakoś takie podziękowanie. Natomiast ja i myślę, że cały nasz zespół konsultancki tak naprawdę zawsze chcemy doceniać w tym głównie taką sprawczość i podmiotowość z dzieci i zgodnie z hasłem też naszej fundacji dawać dzieciom siłę.
Jak problemy w młodym wieku wpływają na kształtowanie dorosłego życia? Czy to może mieć jakieś konsekwencje?
Tutaj to też oczywiście jakoś wszystko, czego doświadczamy, i te złe i dobre rzeczy w dzieciństwie wpływają jakoś na kształtowanie naszej tożsamości, osobowości, na to, jaką osobą jesteśmy. Natomiast ja zawsze też chciałabym przestrzegać przed takim prostym myśleniem, że jeżeli w naszym życiu w dzieciństwie dzieje się jakoś coś złego, coś takiego trudnego, kryzysowego, to że to jest już jakiś wyrok na dorosłość. Prawda jest taka, że ważne jest to, jakie dziecko też ma zasoby i jakie dostaje wsparcie. I bardzo często jest tak, że dzieci doświadczają bardzo takich obiektywnie trudnych sytuacji, ale o ile jest w ich otoczeniu osoba dorosła, która jest otwarta, która jakoś podchodzi do nich z otwartością, miłością, z ciekawością i która takiemu dziecku cały czas daje znać, że słuchaj, w razie czego to ja jestem, to nawet te największe trudności da się jakoś zniwelować.
Pani Katarzyno, czy dzieci, które potrzebują pomocy, w jakiś sposób to okazują? Czy my możemy, przebywając z dziećmi, zauważyć takie niepokojące sygnały?
Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, że kiedy dziecko mówi wprost o tym, że ma z czymś jakiś problem, albo czasami wręcz, że mówi o tym, że nie ma chęci życia, to że taki komunikat trzeba potraktować poważnie i że to często nie są żarty. Więc przede wszystkim takie wprost wyrażane komunikaty o trudnościach po stronie dzieci powinniśmy zawsze jakoś traktować na poważnie i zawsze traktować to jako ważny powód do rozmowy i jakoś do takiego rozpoznania tej sytuacji. Myślę też sobie, że to jest też naturalne, że dzieci dojrzewają i że ich takie normalne zachowania się zmieniają. I to, nie wiem, co dla dziecka 10-letniego było jakoś zainteresowaniem, co zajmowało jego czas, to nie oznacza, że w wieku 15 lat to się będzie nadal utrzymywać. Natomiast to, na co ja bym chciała jakoś też uwrażliwić, no to rzeczywiście są jakieś takie dość duże zmiany w jakichś takich schematach, w takiej codziennej rutynie, w sposobie funkcjonowania dziecka, dla których my trochę nie znajdujemy powodów. I takie równocześnie jakieś wycofanie się dziecka z kontaktu, i takie poczucie, że rzeczywiście jest coś w tym kontakcie, co jest jakoś dla nas niejasne i niezrozumiałe. Natomiast też nie chciałabym zachęcać do takiego przypierania dziecka do ściany i takiego wypytywania na siłę, co się dzieje. Bo to tak naprawdę czasami działa na odwrót, czyli zamyka dziecko. Ja tutaj ponownie chciałabym zachęcić do takiego komunikowania dzieciom, bo to często z dzieci taki bardzo duży ciężar zdejmuje, kiedy ja mu mówię, że słuchaj, widzę, że dzieje się coś u ciebie. W razie czego to pamiętaj, że ja jestem, jeżeli chciałbyś porozmawiać. W ten sposób po pierwsze zdejmujemy z dziecka ten ciężar, bo dla dzieci często problemem jest to, żeby w ogóle taką rozmowę zainicjować na temat swojego problemu. A poprzez taki komunikat my trochę zdejmujemy z nich ciężar, zapraszamy ich do tej rozmowy, ale równocześnie też nie zmuszamy. Dzieci mogą wtedy wybrać sobie dogodny moment, mogą jakoś wcześniej ułożyć to sobie w głowie i dopiero wtedy wrócić do nas jakoś z rozmową na ten temat. Więc zachęcałabym na pewno do takiej wrażliwości i do takiej deklarowania dzieciom naszej obecności, ale też na pewno nie do przypierania takiego do ściany.
Podsumowując już naszą rozmowę, gdzie zatem dzieci i młodzież mogą taką pomoc znaleźć oprócz telefonu zaufania?
My zawsze dzieci zachęcamy właśnie do jakiegoś takiego rozejrzenia się w swoim otoczeniu, do poszukania właśnie takiej osoby dorosłej, godnej zaufania. Zawsze dzieciom dajemy o tym znać, że to na osobach dorosłych jest odpowiedzialność za troskę o ich i dobrostan, i zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, bo ono jest równie istotne. Zwracamy też dzieciom uwagę na obecność także psychologów czy pedagogów szkolnych, z którymi zawsze dzieciaki też mogą porozmawiać o swoich problemach. I tak naprawdę też często w ogóle rozmawiamy z dziećmi na ten temat, w jaki sposób one też same jakoś posiadają jakieś zasoby w sobie, żeby pomóc. No bo to też jest taki wyraz traktowania dziecka podmiotowo i pokazywania mu, że tak naprawdę ta siła jest też często w nich i że posiadają jakieś zasoby, tylko że no czasami w takich trudnych, przykrych czy kryzysowych momentach jakoś no zapominamy o tych też swoich zasobach i o tych mocnych stronach.
Ile osób dziennie potrafi korzystać z telefonu zaufania Dajemy Dzieciom Siłę?
Dziennie aktualnie nie potrafię takiej liczby podać. Mogę powiedzieć, ile kontaktów odebraliśmy w ubiegłym roku, a jest to ponad 64 tysiące.
To jest dużo waszym zdaniem, czy nie?
To jest naszym zdaniem zdecydowanie dużo i też zdajemy sobie sprawę z tego, że te potrzeby są z pewnością jeszcze większe. Natomiast równocześnie ja nie chciałabym malować takiego obrazu, trochę takiego fatalizmu, bo tak naprawdę rzeczywiście aktualnie jest pewnie kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi, ale są też miejsca i są osoby, do których ci młodzi ludzie mogą się tak naprawdę zwrócić. Więc faktycznie uważam, że skala problemów jest dość duża, ale równocześnie uważam też, że są ludzie, którzy w każdym momencie są w stanie jakoś pomóc i wesprzeć i że tak naprawdę nikt z nas w takim trudnym momencie nie jest i nie musi być sam.
Telefon zaufania być może nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, ale na pewno pomoże inaczej na nie spojrzeć. I podsumowując już naszą rozmowę, pani Kasiu, wydaje mi się, że warto podkreślić, że telefon zaufania jest nie tylko wtedy, kiedy mamy problemy, ale możemy dzielić się także swoimi radościami.
A tak, jak najbardziej. Takie telefony też odbieramy. I co jeszcze chciałabym podkreślić, no to, że kontakt z nami jest bezpłatnym, że jest kontaktem też poufnym. I że działamy tak naprawdę całodobowo, codziennie, że można się z nami skontaktować, tak jak już mówiłam, też w kanałach tekstowych, do czego jakoś serdecznie zachęcam.
I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
W każdy czwartek o godzinie 10.15 zapraszamy na audycję Rodzina. Na antenie poruszymy tematy dotyczące profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży oraz ochrony ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Gośćmi cyklu audycji będą lekarze, pedagodzy i eksperci z zakresu profilaktyki uzależnień. Audycje realizowane przy wsparciu finansowym Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej. Zapraszamy.